Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, my to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska, a jest ze mną dzisiaj w studio Marta Szurlej, która jest chyba najciekawszą dziewczyną, jaką w ogóle ostatnio poznałam, bo ma tak wykręconą pasję i w ogóle wszystkie najciekawsze informacje, które ma, to jest baza ciekawostek, słuchajcie, bo ja bardzo lubię ciekawostki. Witam cię, Marta.
Cześć.
Powiedz mi, w ogóle widzę na twojej ręce bransoletkę nietoperz.
Bransoletkę nietoperz? Tą?
Tak.
Tak, to jest akurat... Ja bardzo lubię tą bransoletkę nietoperz, bo to jest bransoletka w ogóle z jednej z najbardziej dla mnie chyba szalonych rzeczy, jakie zrobiłam w życiu takim swoim naukowym, bo wsiadłam sama... była konferencja światowa... chiropterologiczna, czyli jakby...
To jest ważne słowo.
Wszystkich chiropterologów to są
osoby,
które...
Bo ty jesteś chiropterologiem.
Tak, ja jestem chiropterologiem. To są osoby, które zajmują się nietoperzami, czyli naukowcy tacy, co ich przedmiotem badań są nietoperze. No i ja będąc wtedy na trzecim chyba roku studiów, bo wtedy byłam na licencjacie, czy będąc na trzecim roku studiów, była światowa, taka światowa cała, że wszyscy najlepsi chiropterolodzy się zjeżdżają.
Że my na przykład sobie tutaj siedzimy, gadamy, tu pazurki, ten, a tam są jakieś rzeczy, o których my nie mamy w ogóle świadomości, że one istnieją. Na przykład zjazdy chiropterologów. I to są ludzie, którzy jarają się nietoperzami.
To są poważni naukowcy, bo to nie są takie właśnie... Bo
ale
to jest
taka, nie masz świadomości o tym, że jest ktoś taki jak chiropterolog.
Tak, bo bardzo często właśnie, jeszcze tak odchodzą trochę od tematu, bardzo często jest tak, że właśnie wszyscy myślą, że o, to chiropterolog, to lubisz po prostu patrzeć na nietoperze.
A to nie o to chodzi.
A to po prostu jest zawód. Tak naprawdę.
I co robiłaś na tym zgromadzeniu?
No i ja generalnie zgłosiłam się na to, przyjęto moje jakby zgłoszenie pół roku wcześniej i poleciałam sama do RPA. Udało mi się zdobyć dofinansowanie i poleciałam sama dziewczyna do RPA, gdzie ja w ogóle w życiu nigdy nie byłam poza Europą, czyli troszeczkę podróżowałam, ale bardziej właśnie autostopem po Polsce, trochę po Europie, ale tak to w życiu nie byłam w ogóle gdzieś dalej poza Europą i ja sama wsiadłam i sama poleciałam tam i właśnie tak...
W ogóle samotne latanie, co za absolutne piekło. I jeszcze robisz to sama do kraju, do którego w ogóle nigdy nie leciałaś. To jest odwaga.
No, do kraju.
Ale robiłaś bardziej odważne rzeczy. Jakby przejdziemy do tego.
A ja lubię sama latać. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię sama latać. No ale ta bransoletka to akurat było coś takiego i weszłam i byłam po prostu... Byłam przerażona, po prostu nie znałam absolutnie nikogo. Moja jedyna osoba, którą znałam, to dopiero miała przyjechać. Ja byłam absolutnie przerażona na końcu świata i znalazłam to i tak jedna pani mi wzięła za rękę i mówi, że czemu ja się tak denerwuję? No ja jej tłumaczę, że jestem pierwszy raz i tak dalej. To mi kupiła właśnie taki na pamiątkę.
Bardzo super, bo teraz może masz wspomnienie z tą panią.
Mam z tą panią bardzo, bardzo, bardzo dobre wspomnienie. To jest taka starsza pani, która... Ja nie wiem, ile, to jest taka bardzo starsza, elegancka pani, nie wiem, ile ona wtedy miała lat, ale myślę, że po 80 była. Bardzo elegancka, naprawdę.
Czy ta pani też była chiropterologiem?
Tak, ta pani była chiropterologiem i ta pani latała samolotem w Stanach i śledziła nietoperze, które latają na przełęczach górskich takim specjalnym urządzeniem, czyli to jest tak zwany nadajnik radiotelemetryczny u nietoperz i ona latała samolotem.
Udając nietoperza razem z nim?
Nie, i właśnie śledząc z anteną, gdzie ten nietoperz lata, bo to, żeby po prostu był lepszy zasięg. I to były jej badania. I ona właśnie, było takie zdjęcie, jak ona właśnie siedzi w tym samolocie, taka babuleńka i właśnie...
A co najbardziej szalonego zrobiłaś, żeby obserwować nietoperze? W swojej całej karierze naukowej, badawczej.
Jezu, nie wiem.
No poleciałaś do RPA, to już jest dla mnie szalone, ale powiedziałaś o tym lataniu tym samolotem. Co jeszcze się robi, żeby obserwować nietoperze?
Ja myślę, że najbardziej, znaczy obserwowanie... Nietoperze zimą hibernują, czyli całą zimę w przenośni śpią. Ja zawsze uważam, że najbardziej szaloną rzeczą, mam troszeczkę klaustrofobię kiedyś mój promotor jeszcze magisterki zabrał mnie na liczenie nietoperzy i w Gdyni jest tak zwana jaskinia goryla. To jest jaskinia w piasku, w klifie w Gdyni, które przejście było takie po prostu.
I oni tam wszyscy, jakieś 20 centymetrów.
Jakieś mniej więcej 20 centymetrów i wszyscy się przeciskali, a ja tak stoję i mówię... Przecież tam w życiu nie wejdę, ale no tak mój promotor,
tam jest,
tak mój promotor stoi i mówi, no co ty nie wejdziesz? I już takie, o nie, nie. I weszłam tam, przycisnęłam się przez to, czy się tak w w pasie zacisnęłam trochę, ale tak przycisnęłam i była oczywiście wielka dziura i nie było żadnego nietoperza, nic. Zrobiliśmy sobie zdjęcie w środku, wyszłam stamtąd i później tak stanęłam na tym klifie i dopiero do mnie dotarło, co ja zrobiłam, że po prostu swoją klaustrofobię pokonałam, przeszłam przez ten piasek, który mógł się w każdej chwili zawalić i wszystko. I dla mnie to po prostu do dzisiaj jest najbardziej straszna rzecz, którą ja w ogóle zrobiłam.
I jeszcze nie było tam żadnego nietoperza.
Oczywiście,
to jest po prostu klasyk. Moglibyście tam znaleźć na przykład złoto, ale tak. To by było wtedy, kiedy by dostęp do tam był o wiele prostszy i nie musielibyście się tak decydować.
Tak.
A skąd się w ogóle wzięło u ciebie to zainteresowanie nietoperzami? Kiedy miałaś pierwszy kontakt w ogóle? Czy to było tak, że od dziecka?
Ja miałam kontakt zawsze z nietoperzami, bo mój tato jest leśniczym. Mhm. Mieszkaliśmy w leśniczówce i zawsze mieliśmy nietoperze. Oczywiście moi rodzice ich permanentnie nienawidzili, nic nie robili im, ale mama zawsze się denerwowała, że ma brudne okna.
To prawda, bo one takie małe bobki znoszą.
Tak, i mama kubki. Zawsze, i one były ich bardzo duże, i mama zawsze się denerwowała, że ma brudne okna no i one wlatywały często właśnie w nocy.
To jest ten strach każdego.
Tak, no jako dziecko to wiadomo, to kiedyś jako takie małe dziecko, to bardziej jak ktoś się bał obok, to ja wtedy też. A tak jak sam gdzieś wleciał, to dla mnie było takie ciekawe.
To jest malutkie nietoperze. Mój dziadek ma taki domek nad jeziorem, tak. I tam też właśnie są nietoperze i co jakiś czas malutki spadał, no bo tam wypchnęły.
Tak, czy... właśnie u nas jest tak, że u nas są szczeliny w deskach i bardzo często one właśnie...
Zwłaszcza w dzień, one po prostu chyba nie kumają, tak? W dzień nie są najlepsze.
To raczej są właśnie takie przypadki, albo to są po prostu młode nietoperze, bo one siedzą w domu, to są tak zwane kolonie rozrodcze, jak one przebywają w domu, one właśnie wtedy się rodzą małe i te małe po prostu nie bardzo kumają. I one, bardzo często się zdarzało, że na przykład u nas, no wiadomo, że ja na przykład kładę się na poduszce i czuję, że coś mi po poduszce chodzi pod spodem. I
tak, o nie, teraz to... wszyscy powiedzą, Boże, co za w ogóle dziewczyna, czemu ona się interesuje nietoperzami, które chodzą po jej poduszce. To brzmi jak horror.
Ale to było generalnie też, znaczy ja uważam, że to jest bardzo śmieszna historia tak ogólnie, bo chyba miałam z 8 lat, i przyjechał jeden pan profesor, pan doktor do nas na badania. Stwierdził, że chce u nas złapać te nietoperze i badać. I ja wtedy jako 8-latka, taka dumna przy tych siatkach, bo się rozkłada takie specjalne sieci, gdzie się łapie te nietoperze. Ja przy tych siatkach stałam z nimi i tam mierzyłam, badałam te nietoperze. Braliśmy ten detektor, to jest takie urządzenie, które zbiera ultradźwięki nietoperzy i dzięki tym ultradźwiękom możemy zobaczyć takie... Ja od tego pana dostałam książkę o nietoperzach. I którą tak sobie z tatą przeglądałam, z tatą jak kładłam się spać wieczorem i mówię do taty, tato, ja będę się zajmować nietoperzami, jak będę dorosła. A mój ojciec tak sobie spojrzał, mówi, mam nadzieję, że żartujesz. I tak, takie po
Może
prostu...
Może też nie wiedział, że istnieje taki zawód jak chiropterolog.
Tak mam nadzieję, że żartujesz. Zapomnij o tym. Poczytaj sobie i zapomnij o tym. Nie? No to ja zapomniałam o tym na 15 lat prawie, no 15-12 lat powiedzmy. I ja zaczynałam studia w Szczecinie i zaczynałam studiować mikrobiologię.
O, tak, miałam do dyspozycji albo studiować mikrobiologię w Łodzi, albo w Szczecinie i tak może byśmy się poznały, bo do Szczecina miałam za daleko.
A ja po pół roku się ewakuowałam ze Szczecina, stwierdziłam, że mikrobiologia to nie jest to, czego od życia oczekuję, że się...
Chociaż widzisz... No. Tak ci przerwę, przypomniało mi się, a zaraz zapomnę. Jest przecież coś takiego jak coś, co łączy mikrobiologię i nietoperze. To jest choroba białych nosów?
Tak.
Słuchajcie, czytałam ostatnio książkę, która się nazywa Szóste wymieranie i w niej jest właśnie rozdział o nietoperzach, które gdzieś w Ameryce Środkowej albo w którymś, no gdzieś w Ameryce, oni zauważyli, że bardzo dużo ich znika, w sensie wymierają nietoperze i wszystkie mają białe nosy w takim pudrze.
Tak, to jest syndrom właśnie białego nosa. Ja bardzo...
I no wszyscy mówią, że czegoś się nafurały po prostu, czy cokolwiek. Było to taki duży szok, a to był grzyb.
Tak.
To była po prostu populacja grzyba, która się rozrosła, tak. I te one wymierały. I też właśnie tam było o liczeniu nietoperzy, że ludzie wchodzili do jaskiń, słuchajcie, tak. I siedzieli w nich, tacy właśnie jak Marta, siedzieli i liczyli martwe nietoperze. Uważam, że to jest poświęcenie się w imię nauki.
Tak, no. I ja generalnie jeszcze wracając do tej historii, ja po pół roku stwierdziłam, nie, no, to nie jest miejsce dla mnie, nie, ja wracam do Gdańska. I się spakowałam. Znaczy ogólnie to było tak, że ja pojechałam do Gdańska i w ogóle nie... Olałam w ogóle jakieś wszystkie przepisy tego, bo tak zobaczyłam przepisy i stwierdziłam, że nie przejmą mnie na przeniesienie, nie przejmą mnie, ale stwierdziłam, dobra, co mi szkodzi, pojadę sobie do Gdańska. Pojechałam do Gdańska, napisałam jakieś ładne podanie i pani dziekan bardzo, bardzo surowa, ale koniec końców wspaniała osoba, którą bardzo, bardzo dobrze wspominam do dzisiaj. I najpierw mi wyłożyła pełne kazanie, że pani tu ma bardzo dużo do nadrobienia, a pani tu w ogóle skąd taki pomysł w ogóle, a dlaczego pani się przenosi? Dobra, przyjmuję.
Na jaki kierunek?
Na biologię.
Na biologię.
Na biologię. I ja pamiętam, wchodziłam na pierwsze swoje zajęcia. Na pierwsze swoje zajęcia była ekologia. Zoologia kręgostów bodajże i wchodzę na zajęcie i tak się przedstawiam, że ja tu jestem nowa, że wiem, że to są trzecie zajęcie z rzędu, ale ja dopiero jestem pierwszy raz dzisiaj i pani mówi, dobrze, proszę usiąść. I tam się przedstawia, mówi, że zajmuje się nietoperzami. Ja mówię, o, ja mam nietoperze w domu u siebie.
Ona, przeznaczenie.
Ona mówi, że o, no to kiedyś przyjedziemy do ciebie. I ja zapomniałam o tym temacie na kilka miesięcy i później właśnie to było Euro 2012. Nie jestem absolutnie fanką piłki nożnej, ale no to wiadomo, no to...
Zapamiętałaś
tyle. Ale to zapamiętałam tyle, bo akurat szliśmy do knajpy ze znajomymi, to była okazja, żeby się spotkać, był jakiś mecz, no to wszyscy szliśmy do knajpy, do wioski 2 kilometry dalej. No i ja czekam na moją przyjaciółkę, która do mnie dzwoni i mówi, za 2 minuty będę. Ja mówię, okej, dobra, to wchodź. Nie dzwoń, tylko wchodź. No i za 2 minuty słyszę dzwonek. Myślę sobie, jeju, dobra, to zaraz wejdzie. Dzwonek drugi raz, nie? No ja krzyczę przez cały dom, no wchodź. I tak już się szybko ubrałam, jakiś alkohol wzięłam pod rękę i otwieram drzwi. I stoi jakiś gościu w okularkach i w czołówce na głowie, a było jasno. Ja tak na niego patrzę, się przedstawia.
Czy tak wyglądają randki pterologów?
Chiropterologów? Nie wiem, jak wyglądają randki chiropterologów, bo nigdy nie mam na randce z chiropterologiem. No i on mi się przedstawia, że jest doktorem, jest z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ja tak się patrzę i mówię, ja też jestem z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. A, bo my tu właśnie od pani Ani Zapart, czyli od tej pani, z którą miałam zajęcia, jesteśmy i my prowadzimy badania, bo nietoperz z nadajnikiem wleciał do was do domu.
Nie, no znowu przeznaczenie.
No i ja tak mówię, że taki nietoperz, ten nakleił nadajnik, wleciał do domu. Ja mówię, tak, no my mamy tu nietoperze. O, to super, to pani mi pokaże gdzie. I się okazało, że to w ogóle jest kolonia jednego z gatunków takich, które są, to była druga kolonia w Polsce tego gatunku tak naprawdę.
Niesamowite to jest.
No i ja tak sobie myślę, a zobaczę, jak to tam u was jest, bo mnie zaprosili też, żebym jakby zobaczyła na te badania i zaprosili mnie pójść na obóz, no i tak już zostałam.
Jeny, to jest niesamowite.
To jest po prostu dla mnie takie kompletne, dla mnie taka historia taka naprawdę, takie kompletne.
Czyli te nietoperze się zawsze przewijały po prostu przez
tak, tak,
życie.
Tak. Ale to też jest śmieszne, że przyszłam na ten wydział i tam okazało się, że w ogóle mój kolega z dzieciństwa pracował na etacie technicznego i on mówi, że no, bo tutaj u nas na katedrze to się zajmują nietoperzami, bobrami, jakimś tym. Ja mówię, nietoperzami?
Jedyny bobrami też?
No, ja mówię, nietoperzami? Ja nie chcę nietoperzami. Ja bym wolała jakimiś bobrami albo gadami, ale nietoperzami nie, to musi być nieciekawe.
Czego się najciekawszego w ogóle o sobie dowiedziałaś, kiedy zaczęłaś się interesować nietoperzami? Czego one ciebie nauczyły, nie czego ty się o nich nauczyłaś? Jesteś wytrwała na przykład? Czy jakieś takie cechy związane właśnie z odwagą do wchodzenia w dziury w ziemi?
Wiesz co, w ogóle też jeszcze jedna taka rzecz, która mi się zawsze wydaje absurdalna w tej całej historii, to jest to, że ja do 21 roku życia spałam przy światełku, bo się panicznie bałam ciemności.
A teraz wchodzisz w szczeliny.
A teraz po prostu chodzę przez las, wchodzę w ciemnym lesie w nocy, wchodzę we wszystkie jakieś ciemne rzeczy i, że tak powiem, no pracuję w nocy. No.
Ej, właśnie, ty przecież dzisiaj rano robiłaś coś w lesie. Co ty robiłaś dzisiaj rano w lesie? Bo twoje życie to nie są tylko nietoperze, to jest w ogóle masa innych rzeczy.
Nie,
co robiłaś w lesie rano?
To w lesie akurat dzisiaj byłam.
O której rano wstałaś, żeby to robić?
O 5.
O 5 rano. I co robiłaś?
Nie, tylko tak po prostu koleżance pomagałam zebrać pułapki na zwierzęta, bo koleżanka akurat się drobnymi ssakami zajmuje.
Czyli słuchajcie, koleżanki chiropterolożka z koleżanką od drobnych kręgowców zbierały sobie po prostu pułapki?
Tak.
Żeby te myszki wziąć, tak?
Tak, żeby te myszki wziąć.
Okej, ja myślałam, że im robiłaś jakieś takie, wiesz, norki na zimę czy coś.
Nie, ale my nie robimy tak krzywdy zwierzaczkom, bo wszystkie badania na nietoperzach... Wszystkie jakieś takie są naprawdę z największą starannością, że staramy się jak najbardziej, żeby te zwierzęta nie cierpiały w żaden sposób.
Zwłaszcza, że to jest wasze życie, tak jak widzę, że z jakim zainteresowaniem i jaka to jest pasja w ogóle w twoim wypadku, to raczej nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek, kto zajmuje się zwierzętami, chciałby zrobić im krzywdę.
Nie, a właśnie, bo to jest takie właśnie przekonanie o tym, że naukowcy są źli, bo na przykład łapią zwierzęta, czy też łapią nietoperze, czy łapią ptaki do obrączkowania. Ale to wszystko jest wykonywane tak, żeby to było po prostu z jak najmniejszą, jak najmniej odbiło się na tym zwierzaku. A wszelkie jakieś takie procedury, powiedzmy, bardziej zaawansowane, czyli jeżeli zwierzę na przykład musi być zaczipowane, bo czasami na przykład czipuje się nietoperze, które później wylatują, przed kolonią się kładzie tak jakby okrąg, jak rezonans magnetyczny i one na przykład po prostu, to jest taka bramka, przez którą one przelatują i wiemy, że on wracał do domu wtedy.
No. Czyli trochę nie dbacie tak naprawdę.
Tak, tak. No to właśnie to jest tak
to
naprawdę...
To też pomaga w oszacowaniu liczebności, czy jakaś populacja jest, na przykład nie jest zagrożona.
Tak, ale to jest generalnie nasz cel tak naprawdę wszystkich badań, bo... My nie badamy dla samego badania, dla samego fanu i tak dalej, tylko wszystkie jakieś badania się sprowadzają do tego, żeby jak najlepiej poznać dany gatunek, dane zachowanie danego zwierzęcia i żeby później w przyszłości bardziej chronić, bo ochrona zwierząt to na przykład nie, to nie jest tylko ochrona tych zwierząt, to jest ochrona też siedlisk. Chcemy wiedzieć, jakie one najbardziej, jakie gatunki preferują, jakie miejsca do przebywania, żeby te miejsca później chronić. Jak na przykład znajdujemy zimowiska, to też staramy się jakby je chronić, obejmować ochroną,
żeby gdybyś mogła stworzyć swoje idealne siedlisko i miałabyś przez jeden dzień nie wychodzić z domu, to co byś przy sobie położyła? Co jakbyś nie musiała iść do lasu rano, to jak zrobiłabyś sobie swoje siedlisko w domu w danego dnia, żeby sobie czuć się komfortowo?
Hamaku. Mam taki hamak w domu, takie krzesło brazylijskie.
I siedzisz
ja strasznie kocham to krzesło brazylijskie i to jest takie moje właśnie... Ono jest takie zamknięte z prawej, z lewej strony i jak ja się nim zamykam, to jest takie w ogóle, takie w pokoiku. I takie bezpieczne miejsce i myślę, że to jest taka moja domowa strefa komfortu.
Okej. Okay. A co lubisz robić najbardziej, jak, nie wiem, jesteś, masz przerwy w badaniach, tak? Bo teraz obecnie pracujesz na uniwersytecie?
Ja pracuję w Instytucie Biologii Ssaków w Białowieży. Polskiej Akademii Nauk.
I jak mieszkasz w Białowieży,
tak.
To za czym najbardziej tęsknisz, czego nie masz tam? Bo zawsze jest tak, że jak mieszkasz na wsi, to czasem chcesz coś z dużego miasta. Jak jesteś, wszyscy teraz z miast uciekają do Białowieży, znasz kogoś, kto tak ucieka?
Z miast do Białowieży?
Tak.
Pół Białowieży to są osoby, które uciekły z miast do Białowieży. Naprawdę. Albo z Warszawy, z Gdańska. Tam jest bardzo wiele, to jest bardzo kolorowe miejsce. To nie jest taka... To nie jest, bo ja podchodzę też z bardzo malutkiej wsi z Kaszub. Ale to jest taka kaszubska wieś, że praktycznie cała wieś to jest rodzina. Mieszka 28 osób, wszyscy się znają, wszyscy wszystko o sobie wiedzą, ale to są wszyscy, którzy pochodzą stąd. A Białowieża to jest takie bardzo specyficzne miejsce, gdzie każdy ma swoją niesamowitą historię. Tam po prostu każdego, kogo się spotka, to praktycznie... Większość osób jest, wiele osób jest przyjezdnych i każdy ma swoją jakąś niesamowitą historię. Każdy się, jest na przykład dziewczyna, która pisze książki dla dzieci. No. Jest masa, jest każdy po prostu ma swoją jakąś wspaniałą historię, robił jakieś wspaniałe rzeczy i nagle się znalazł w Białowieży. I to miejsce jest bardzo, bardzo magiczne.
Czy to jest miejsce, w którym się czujesz bezpiecznie? Tak, że to jest właśnie ten hamaczek, to krzesło brazylijskie. Jakie są miejsca na świecie, w których się czujesz tak, że nie musisz biegać w ciemne miejsca i do nor, tylko właśnie takie miejsca, gdzie lądujesz i myślisz sobie, Boże, ale wspaniale, że tu jestem. To może być nawet dom mamy.
Dom mamy to jest jak najbardziej.
Nie do podrobienia, tego się
nie da przewieźć. Widno, czyli ta miejscowość, z której akurat pochodzę, to jest absolutnie nie do podrobienia. To jest zawsze to miejsce, jak wchodzę do swojego pokoju, który tak naprawdę z etapu takiego pokoju nastoletniego to dopiero w zeszłym roku przerobiłam. No tam powiedzmy ściągnęłam jakieś plakaty bardzo gimnazjalne ze ścian.
Zostawiłaś chociaż kilka?
Wszystkie zostawiłam, tylko bardzo nie na ścianach. Wszystko zostawiłam.
Sentymenty. Bardzo dobrze, też wszystko trzymam.
Wszystkie plakaty z brawo zostawiłam i tak dalej. Wiesz co, ja myślę, że u mnie akurat takim... U mnie to raczej jest stan taki, ja potrzebuję raczej takiego stanu, że czuję się bezpiecznie, bo ja mogę czuć się bezpiecznie, nie wiem, gdzieś pod drzewem w dżungli w Amazonii, w Kolumbii, czy mogę się czuć bezpiecznie gdzieś jak na przykład jedziemy autostopem i znajduje się gdzieś pośrodku niczego stacja benzynowa, gdzie możemy rozbić namiot, to tam się czuję bezpiecznie. Mhm. Ale tak, bo mówię, że to na ten moment jest taki, to jest to miejsce, do którego wracam. Jak mówię, że wracam do domu, to wracam do Białowieży. Bardzo długo nie miałam takiego miejsca, że... Nie przeszkadzało mi to. Bardzo długo nie miałam takiego miejsca, że... Zawsze było, że gdzieś wracam do domu, to wracam do Widna. A już nie mieszkam w domu od wielu, wielu lat. No i dopiero Białowieża stała się takim miejscem, gdzie wiedziałam, że to, tu jest na jakiś tam okres życia, to jest moje miejsce. I tak to jest teraz moje.
Czy uważasz, że... jesteś świadoma wszystkich swoich osiągnięć?
W ogóle. Chyba w ogóle.
Znaczy, to w ogóle jest niesamowite, w jaki sposób się tu znalazłaś, bo dostałyśmy z Martą Niemirą maila, w którym pewien chłopak opisywał twoje dokonania i twoje zainteresowania w taki sposób, z takim w ogóle, z takim nie zaskoczeniem, bo on nie był tym zaskoczony, my byliśmy zaskoczone, ile rzeczy potrafi, może zrobić jedna osoba, ile może mieć zainteresowań, jak bardzo otwartą głowę i opisywał cię, Marto, w taki sposób, że ja...
Ja przeczytam to do połowy, i było, ja po prostu...
Przytłoczyło cię to?
Nawet chyba nie do połowy. Ja przeczytałam kilka zdań i po prostu...
Wow! To nie no,
jeszcze, powiedziała, jeszcze mój kolega, który poczuł się... On chciał być bardzo... Bo chciał mi zrobić niespodziankę, więc on się podpisał innym imieniem. No i on bardzo chciał mi zrobić niespodziankę, żebym się domyśliła, kto to był. Ja to przeczytam do 1/3 i ja po prostu...
Tam było, słuchajcie, tyle komplementów. To była najpiękniejsza wiadomość, jaką można było o drugiej osobie napisać. I Niemira to czytała i powiedziała, Jezu, jakby ktoś takie rzeczy o mnie pomyślał, to ja nie wiem, co ją zrobiłam. Chyba umarła w ogóle z zachwytu. To były najładniejsze komplementy w ogóle, że ty potrafisz rzeczy robić samaręcznie, że potrafisz właśnie w jakichś dzikich warunkach się odnaleźć i sobie świetnie dawać radę, że w ogóle jesteś super pomocna, że jesteś najbardziej empatyczną osobą, jaką on zna i masz w ogóle świadomość jakichś chociaż czterech przynajmniej rzeczy, które osoby wiesz i jesteś z nich zadowolona? Czy wszystko...
Nie, ja nie jestem, ja staram się, ja się uczę tak naprawdę nie być krytyczna wobec siebie, bo ja powiedzmy ten rok jest taki dla mnie bardzo przełomowy, bardzo dużo się wydarzyło.
Czy to był dobry rzeczy. Rok?
To był dobry rok. To był bardzo dobry rok i mogę to od pierwszy raz od bardzo dawna powiedzieć, że to był dla mnie bardzo, bardzo dobry rok. Super. I... Ja dopiero teraz tak naprawdę nauczę się sama siebie doceniać w jakiś sposób, jakoś mm-hmm. właśnie widzieć. To jest trudna sztuka. Ja pamiętam, jak ja napisałam do mojej, do mojej przyjaciółki Reny, która z kolei mi ciebie pokazała, jako podcast. I ja napisałam, i ja w ogóle, dla mnie to było absolutnie, mi się to w ogóle w głowie nie mieściło. Ja pamiętam, że jeszcze, ja byłam wtedy, jak przeczytałam tego maila od Niemiry, ja byłam na konferencji chiropterologicznej właśnie.
Super. Chciałam kiedyś zostać zaproszona na konferencję chiropterologiczną, tylko po to, żeby zobaczyć, czy to naprawdę istnieje. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. O czym zaproszenie
na przyszły rok.
Słuchajcie, jakiś tajny klub, o którym my nie mieliśmy... Ja się czuję wykluczona w tym momencie.
No, w przyszłym roku w Poznaniu zaprosimy cię. No i ja to przeczytałam i ja pamiętam, że ja byłam po dwóch kieliszkach wina.
Czułam się
świetnie, ale tak przeczytałam i sobie myślę... Znaczy ja w ogóle na mnie to nie dotarłam. Myślę, że ktoś sobie bekę robi. I później tak czytam... Marta Niemira? Ja mówię, ja jestem fanką Eli. Ja po prostu zawsze, jak mam zły humor, to oglądam Elę na Instagramie i oglądam Niemiry Instastory z Elą wszystkie. Zawsze, jak mam zły humor, to robię.
Ale ma takie nietoperzowe uszy trochę.
Tak.
Wygląda jak mały nietoperek, to prawda. Teraz sobie, może ty masz właśnie z tymi uszami
Nie wiem, ale po prostu Ela, ja zawsze, jak mam zły humor, to oglądam Elę. No, ja wysłałam to Irenie. I ja myślałam, że... Znaczy ja w ogóle nie wiem, co myślałam tak naprawdę. Że nie wiem, co ja myślałam. I ja mówię, Jezu, Irena, co ja powiem? Przecież ja w ogóle... Przecież tu była jakaś redaktor naczelna tego, tu w ogóle jakieś takie super osoby i ja? No co ja tam będę mówić, nie? Ja nie mam po co tam w ogóle iść.
Właśnie masz tyle niesamowitych historii, o których wszyscy by chcieli się dowiedzieć.
No,
co ty robiłaś w ogóle, wiesz, w puszczy? No to, że wpuszczył siebie, to jedno. Ale przecież ty pojechałaś w ogóle gdzieś, gdzie do Amazonii, powiedziałaś? W Kolumbii byłaś po te nietoperze?
Tak.
Co tam robiłaś?
No, z Kolumbii to jest w ogóle inna historia, bo... Polscy badacze tropików, tak moim największym zainteresowaniem są jednak właśnie nietoperze tropikalne.
I czy one są jakieś olbrzymie jak kozy?
To właśnie, najbardziej lubię te właśnie
olbrzymie.
No, tak, ja 3 miesiące na Mauritiusie też mieszkałam i tam właśnie miałam swój projekt na studiach jeszcze i odtąd się zaczęła właśnie jakaś taka pasja.
Niesamowite to jest.
Ale to polscy badacze tropików mają strasznie pod górkę w tym...
Może dlatego, że nie są z tropików? Muszą tam dojeżdżać.
Nie, właśnie chodzi o to, że w Polsce mają strasznie pod górkę, bo przez większość osób większości ludziom się wydaje, że my wyjeżdżamy na wakacje i to właśnie co moja znajoma Marta Kolanowska, która jest w ogóle inicjatorką jakiegoś ruchu Halo, jestem badaczem tropików, robię poważne rzeczy, zauważcie mnie.
Pozdrawiam wszystkich badaczy tropików.
Tak, tak. I właśnie ona dobrze mówi, że my wszyscy jesteśmy postrzegani przez poważnych naukowców i przez innych naukowców z innych dziedzin jako tacy hipisi
którzy chcą po prostu spędzać życie przy tych tropikach.
Tacy hipisi, drinki z palenką i tak dalej, że my tam jeździmy tylko się byczyć na plażach i tak dalej, a to jest bardzo, bardzo ciężka robota. W tropikach jest cięższa robota.
W ogóle cięższy klimat nawet w tropikach, żeby móc pracować.
Tak. No i my właśnie, i właśnie mamy taką fundację, która właśnie Marta Kolanowska jest... to jest w ogóle, to jest też genialna osoba, która zajmuje się storczykami i odkryła 200 nowych gatunków storczyków.
Ludzie, 200 nowych gatunków storczyków. Tak. Jedna osoba, jak się nazywa?
Marta Kolanowska.
Marta, 200 gatunków storczyków. Na hasło storczyk, ja nie wiem, 200 nowych gatunków, na hasło 200 storczyków. Będzie zniżka do showroom w takim razie 20% przez 48 godzin. 200 storczyków. Marta Kolanowska. Szapoba, naprawdę.
Tak, i Marta założyła fundację, która dzięki crowdfundingowi kupiliśmy 30 hektarów ziemi w Kolumbii. 30 hektarów lasu tropikalnego.
Wow.
I tam powstanie trzecia polska stacja badawcza, która jest, bo mamy teraz dwie polskie takie całoroczne stacje badawcze, jedną na Antarktydzie, drugą w Arktyce i trzecia będzie nasza właśnie w Sibundo i w Kolumbii.
Niesamowite.
No i my byliśmy w zeszłym roku, w tym roku byliśmy w marcu. Ja byłam z dwójką, z Mateuszem Ciechanowskim, to jest mój promotor jeszcze ze studiów magisterskich, mój serdeczny przyjaciel, który był szefem wyprawy i razem z nim i jeszcze z Zuzą Wikar, też z koleżanką, która się zajmuje z ssakami, wybraliśmy się właśnie do Sibundoy, żeby zbadać po prostu, co tam w tym rezerwacie, gatunki, które w tym rezerwacie są.
Wspaniałe w ogóle, wspaniałe się znać na tych gatunkach. Jak chodzę czasem z mamą na spacery i ona mówi, o, to taki kwiatek, a ja w ogóle nie mam wiedzy, więc jeżeli jedziesz z kimś, kto jest ekspertem od małych ssaków i mówi, o, to taki gatunek, i ty sobie myślisz wtedy, Boże, jestem z Davidem Attenborough na wycieczce i ten ktoś wszystko wie.
No, ale, no, znaczy ja wszystkiego nie wiem, ale ja mam też problem z roślinami, bo ja nie mogę nigdy zapamiętać nazw roślin.
No, o, rośliny matko, są, ale rośliny nie są aż takie ciekawe chyba jak, znaczy są, nie chcę teraz obrazić.
Są ciekawe, ale ja nigdy nie mogę zapamiętać. Ja mam problem, oczywiście podstawowe jakieś takie pamiętam, ale to nie są nietoperze. Tak nie pamiętam jak innych zwierząt, jak ptaków, czy innych coś takich. No i tam pojechaliśmy i prowadziliśmy takie pilotażowe badania. Wracamy tam w lutym teraz też na miesiąc już jakby dalej sprawdzić, jakie tam są nietoperze.
Na wakacje. Ej, wspaniale. Jak masz teraz wyobrażenie swojego idealnego, najlepszego nietoperza, jaki widziałaś, kiedy to było? Bo mówisz, że ty lubisz te duże nietoperze. Takie wielkości Eli?
Na Mauritiusie. No, takie wielkości Eli.
Naprawdę są takie nietoperze? W sensie mówisz o takich, że ich rozpiętość skrzydeł jest taka jak Ela, czy mówisz
nie,
o samym body?
Ich rozpiętość skrzydeł to jest takie metr 20 tych akurat.
Żartujesz?
Nie. A są takie, co mają 1,70 rozpiętości skrzydeł.
1,70 rozpiętości skrzydeł,
tak.
No to jest wyżej niż jestem cała długa ja. Nie chciałabym nigdy w życiu mieć do czynienia z takim nietoperem, że on potrafi chyba... To nie jest z tych, co się wplątują we włosy, bo to my możemy się jemu wplątać chyba we włosy.
Żaden nie wplątuje we włosy.
To jest mit?
Wszystkich. Tak, to jest mit.
A jeżeli na przykład ktoś miał duże afro?
No to
co? Albo miałby na przykład na lakier do włosów afro? To nie ma takiej możliwości?
No, wiesz, jakbyś na siłę tego nietoperza wplątała, to myślę, że tak, ale myślę, że...
Ej, one przecież mają po to te swoje systemy echolokacji, żeby się nie wplątywać ludziom
we włosy. Tak, one się nie wplątują ludziom we włosy. Ale słyszałam właśnie, a propos ciekawostek, to najciekawszą teorią... skąd się w ogóle wzięło? Bo wszyscy się zawsze pytają, wszyscy zawsze mi mówią, że o, nietoperze, haha, wplątują się we włosy.
No, skąd
ale ja mówię, nietoperze się nie wplątują we włosy. A oni mówią, no dobra, no to skąd to się wzięło? I tak, tak naprawdę nikt nie wie, jak to było, ale... Kiedyś przeczytałam taką fajną historię i ona mi się wydaje bardzo prawdopodobna, bo tam 200 lat temu były modne takie fryzury, takie wysokie,
do góry,
takie te kołtuny do góry i z kolei też były małe piwniczki. A nietoperze zimują w piwniczkach i one tak często wiszą na przykład
zwisają.
Pod sufitem, więc myślę, że to było coś takiego, że po prostu ktoś z tą wielką fryzurą wchodził do tej mikropiwniczki i tak się zgarniał tą fryzurą tego nietoperza. A później właśnie odkrywał, że ma nietoperza we włosach i stąd się pewnie wzięło. No, a stąd się po prostu wzięło, że nietoperze się wplątują we włosy.
Tak.
I mi się wydaje całkiem prawdopodobna.
No ale się to tutaj akurat jest przecież nie mitem, tylko faktem, że one przenoszą wściekliznę.
To prawda.
I to jak się w takim razie to nie jest tak chyba, że one zarażają ludzi wścieklizną. W sensie, jeżeli ktoś kogoś zostanie ugryziony, ale to chyba nie dochodzi do tego aż tak często, skoro mówisz, że one nie, raczej ludzi nie tykają.
To znaczy, żaden nietoperz nie atakuje tak naprawdę w naszej jakby... znaczy, bardzo mały odsetek nietoperzy ma wścieklizny, bo tak naprawdę jest kilka gatunków takich, powiedzmy szczególnie, bo w Polsce mam 27 gatunków nietoperzy.
Niesamowite, bo jak mówię nietoperz, to widzę tego jednego nietoperza i zastanawiam się, który to jest. Pewnie ten taki, co mógł nazywać gadkiem. Taki no. najtypowszy taki.
Tak, i bardzo, bardzo około 1% nietoperzy z niektórych takich bardziej wrażliwych gatunków, bardziej takich gatunków, które są narażone na to, żeby mieć wściekliznę, bo na przykład lubią wojować między sobą w koloniach. I to około 1% z nich ma tą wściekliznę i jak wiemy, że z Poznania z tego roku była też dosyć głośna sprawa, absurdalna z punktu widzenia chiropterologa, ale że nietoperz faktycznie został znaleziony ze wścieklizną. Nietoperze nie atakują. Jeżeli nietoperz ma wścieklizny, to on nie zachowuje się tak, jak my mamy w głowie, że zachowuje się nietoperz ze wścieklizną. Czyli,
pamiętam takie plakaty i on miał takie, było takie zbliżenie na twarz, na pysk nietoperza i on był taki, dokładnie taki, ja wyglądałabym ze wścieklizną, będąc nietoperzem, dokładnie miałabym tak samo rozczopierzone palce i tą taką paszczę otwartą i oczy z rozbłyskiem, w sensie od lampy.
I to jest właśnie mit, bo nietoperz nie zachowuje się tak, jak my myślimy, że zwierzę, na przykład jak jest lis ze wścieklizną, czy wilk, czy inne zwierzę, czy pies kot, że on wpada właśnie w taki szał, że on atakuje, że jest niebezpieczny. Nie, nietoperze jak mają wściekliznę, to i gdy jak ta wścieklizna, że tak powiem, u nich już wychodzi, to one się tak wycofują u siebie w kolonii, one nie wychodzą, one stają się właśnie takie spokojniejsze i u nich to jest właśnie zupełnie odwrotnie, że one właśnie nie mają tej agresji, tylko mają taki atak wycofania i najczęściej po prostu właśnie umierają w tych koloniach. I one nie atakują ludzi, nietoperz sam siebie nie zaatakuje ludzi. Wszystkie jakieś takie ugryzienia, jak są, to najczęściej są takie, że ktoś na przykład znalazł nietoperza, który leży gdzieś, albo wleciał mu do domu, albo gdzieś
wypadł. A co się powinno zrobić, kiedy nietoperz wleci do domu?
Otworzyć okno i zgasić światło.
Czyli on sobie wtedy świetnie
da
radę.
No, otworzyć okno i on sobie wtedy sam wyleci. Myślę, że taką rzeczą, jednocześnie taką najbardziej tak naprawdę logiczną jest, tak jak widzę, że ludzie robią, to jest po prostu ludzie próbują go wygonić, a on wtedy właśnie jeszcze bardziej się...
Traci orientację
kompletnie, jak my próbujemy go wygonić. Po prostu wystarczy zgasić światło, otworzyć okno. Powinien sam wylecieć. Jeżeli uważamy, że znaleźliśmy nietoperza, który potrzebuje pomocy, który nie wiem, który może jest ranny, to najlepiej po prostu w Google wpisać chiropterolodzy. Jest strona www.nietoperze.pl. Tam jest spis chiropterologów. I są normalnie kontakty do wszystkich i do kogokolwiek tak naprawdę z chiropterologów w Polsce się nie zadzwoni. My jesteśmy przyzwyczajeni jak najbardziej do takich telefonów, że ktoś dzwoni i mówi, że ma nietoperza, to albo sam pomoże i wytłumaczy, jak postępować z tym nietoperzem, albo po prostu odeśle do kogoś, kto w danym rejonie mieszka.
Mhm. Więc jakie są takie twoje marzenia? Już takie nawet nie związane z pracą, ale potrafisz na przykład się tak absolutnie u siebie w domu, albo na jakiejś podróży tak kompletnie odciąć i czytać na przykład coś poza chiropterologicznego, czy raczej...
Tak.
Jak się relaksujesz?
Jak się relaksuję? Jeżdżę autostopem.
O nie, to nie jest relaksujące przecież.
Czemu?
No bo to też jest jakaś tam, chyba że wiesz, ciebie relaksuje na przykład trochę adrenaliny. Ja bym chyba trafiła po prostu pod kołdrę od razu.
To zależy od nastroju, bo oczywiście też mam nastroje, że po prostu leżę pod kołdrą i czytam rzeczy o kosmosie, bo też posługuję się strasznie kosmosem. I...
A czytasz też takie bzdury, jakieś plotki, pudelki i inne? Czyli nie tylko czytasz. Czasem trzeba po prostu również tą głowę oczyścić też z tych mądrzejszych rzeczy.
Oczywiście, że mi się zdarza leżeć pod kołdrą i oglądać głupie memy i oczywiście to każdy tak naprawdę ma. Ja zawsze uważam, że to jest spisek, jak ktoś mówi, że nie, że tylko mądre rzeczy i tak dalej. Każdy ogląda memy.
Tak.
No, każdy ogląda memy. Czasem mi się zdarza właśnie jakoś, czy na Netflixie cokolwiek obejrzeć. No, naprawdę, no, jestem absolutnie, totalnie normalne, tak jak wszyscy.
No tylko robisz masę ciekawych rzeczy, stara, po prostu, jak wiesz, ja bym mogła godzinami słuchać, a jak ty mówisz, ja teraz muszę googlować te wszystkie nietuperze, które są takie ogromne i nigdy nie jechać do krajów, w którym one występują, bo wydaje mi się,
dlaczego?
Że...
A bardzo ciężko, bo one są na bardzo wysokich drzewach.
Wiesz, to w Indiach teraz byłam i były te nietoperze po prostu, one tam latają, słuchajcie, jak ptaki normalnie, tam latały jastrzębie, bo to akurat poznałam, bo wiem, jak tata mi mówił, jak poznać jastrzębie, i widziałam, że one rzeczywiście są normalnie przy plaży, ale tych nietoperzy w Indiach na Kerali.
W Indiach masz te największe, one mają właśnie...
One są olbrzymie, słuchajcie, jak ptaki takie ogromne i to są takie, ja myślałam, że właśnie, znaczy w Polsce też widziałam takie mniej więcej tej samej wielkości, albo tak mi się przynajmniej wydaje z moich dziecięcych wspomnień, ale one były takie rudziutkie na tułowiu, były takie rudete i słuchajcie, jest dzień, to one normalnie wiszą wśród ludzi.
Tak.
Znaczy, ja akurat tak sobie zgooglowałam, mówię, kurde, a co one tam jedzą? I w ogóle tak zainteresowało mnie to. No i jak zgooglowałam, to było właśnie napisane, że tam był jakiś wirus wśród tych nietoperzy, że rok temu tam było kilka ofiar śmiertelnych, więc one po prostu jedzą owoce, nadgryzają owoce i ludzie później te owoce jedli. Natomiast one wyglądały tak, ja myślałam właśnie, zawsze się kojarzą nietoperze właśnie z taką ciemnością, a ja tu sobie, wiecie, w bikini leżę, piję sobie tam jakieś piwko i patrzę, a tu normalnie cztery nietoperze zaraz jeden około drugiego lecą. I myślałam sobie, kurde, to takie mało jakieś, to drinki z palenką na przykład, a tu nagle wychodzi ci taki nietoperz. No nie, ty byś była zadowolona.
Tak. Ja bym była bardzo zadowolona, bo ja bardzo, bardzo je lubię.
I jakie masz plany teraz na ten rok? Ze swoich takich, po prostu nawet naukowych. Jedziesz w tropiki, czego ci absolutnie zazdroszczę i trochę się wygrzać, ale będziesz pracować.
Oj nie, bo właśnie tam Sibundoy to są góry, to jest górski las, więc to jest wysoko, ciągle pada i to nie ma absolutnie nic wspólnego właśnie z takim właśnie relaksem.
I jak jedziesz na taki wyjazd, to pewnie musisz po prostu być w takich ciuchach, wiesz, takich pracowych, no, tak, czyli tak, wygodnych, buty, które ci nam nic nie użre, żaden wąż, a lubisz się tak czasem odstroić?
Oczywiście.
No i co masz wtedy?
Oczywiście, ja...
Co noszą chiropterolodzy na bankiety?
Ja bardzo się lubię odstroić, bardzo lubię sukienki. Sukienki wszelakie jakieś...
Teraz masz piękną w grochy.
Tak, no właśnie, to jest chyba takie moje cechy charakterystyczne, ja bardzo lubię grochy. I właśnie bardzo lubię takie właśnie jakieś sukienki w grochy. Ja normalnie nie jestem właśnie takim typowym taką osobą,
naukowiec, która... po prostu, z którego widzicie, wiesz, na zdjęciach w internecie. Ja widzę, że jest
właśnie,
po prostu...
jak widzisz jako osoba nienaukowa, naukowca?
Że on jest w tym takim, jak w Afryce się chodzi w takich tych, no jakbym miała, to tak jakbym przebrała dziecko na zap naukowca, takiego naukowca, leśnika, na bal przebierańców. Czyli bym miałby takie okulary i taki kapelusz, ten taki, co mają leśniczy i ci wszyscy, taki kowbojski, i żeby jeszcze miał kompas, i żeby miał wszystko w takich kolorach maskujących, płócienno, jasno, zielonych. I czarne buty wygodne, takie osłaniające kostkę i jeszcze taką siatkę, żeby miał na twarzy.
No ja nawet mam różowe spodnie w teren. Tak, takie różowe, z popularnego dyskontu sportowego, w którym wszyscy się ubieramy czasami. Więc... Nie, ja mam tak, że ja lubię, jak ty mówisz, że lubię iść na hybrydkę, lubię coś, ale też no, nie robię jakiejś afery, nie skupiam się tak, wygląd nie jest czymś, na czym ja się tak bardzo skupiam, że ja muszę być umalowana, jak jadę do miasta, ja muszę być umalowana paznokciem, że coś lubię, ale...
Nie jest to centrum
mojego życia, ale też właśnie nie mam absolutnie tak, że chodzę wszędzie w dresach, bo i lubię chodzić w butach, nie lubię szpilek, bo nie umiem w szpilkach chodzić. Chciałabym się nauczyć, właśnie dzisiaj koleżanka mówiła, że musi mi dać korepetycję, ale bardzo na przykład lubię chodzić na butach, na jakichś takich obcasie na platformie, lubię chodzić w sukienkach, lubię być umalowana, lubię być uczesana.
No czyli dokładnie, jaki dzień ci się trafi, takie sobie dajesz przyzwolenie.
U mnie to jest totalnie w ogóle taki dzień, jak mi się trafi. I ja w ogóle uważam, że wspaniałe jest w mojej pracy to, bo w naszym instytucie naukowym bardzo dużo ludzi pracuje w terenie. I ja na przykład czasami jak zaśpię, czy na przykład chciałam być o 8 w pracy i na przykład zaśpię, albo budzę się i naprawdę nic mi się nie chce od życia, to mogę sobie po prostu ubrać spodnie, jakieś luźne, terenowe koszule i pójdę do pracy i wszyscy...
Powiesz, że byłaś w terenie.
I wszyscy, nikt się nie będzie pytał, ale wszyscy po prostu pewnie spojrzą i sobie pomyślą, że no, w terenie, no pff, tego. A czasami jak mam ochotę, to właśnie idę umalowana, idę w sukience i...
Ekstra. Masz super swobodę w tym.
U mnie to jest absolutna swoboda. Absolutnie się bardzo cieszę, że nie mam dress code'u w pracy. I ja po prostu umiem wszystko. Bardzo łatwo można z takiego mojego wyglądu wyczytać nastrój. Bardzo łatwo. No to jest...
Jeny, bardzo ci dziękuję. I te, bo w ogóle masa ciekawostek. Ja kocham ciekawostki. I przypomniałaś mi właśnie, jak pomyślałam, że będziemy gadać o nietoperzach i o byciu dziewczyną i w ogóle o twoich przygodach, to przypomniałaś mi właśnie taki fajny moment w moim życiu, kiedy spędzałam, wiesz, na domku przy jeziorze wakacje u dziadka i właśnie te nietoperze gdzieś tam było słychać, te ich piski po prostu słodkie, tuż przed smolkiem, po smolku. Bardzo ci dziękuję, że nas tutaj odwiedziłaś.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Jestem pewna, że wiele dziewczyn poczuje się mega zainspirowane twoją osobą i na tym nam zależało. Także dziewczyny, bądźmy dla siebie bardziej... Mówmy sobie miłych rzeczy, no. Jesteś super, Marta.
Dzięki.
Do usłyszenia, pa!